Nazywam się Andrzej Kryński, jestem przedstawicielem organizatora kampanii Serwie Wyłącz Raka. To jest kampania, której celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę chorób onkologicznych. Trzecia edycja, podobnie jak poprzednie, jest poświęcona profilaktyce raka jelita grubego.
Tym razem przebiega pod hasłem kolonoskopia jest super. Mocno na wyrost, ale wiadomo, o co chodzi.
Tak, chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na kolonoskopię, która jest jedynym i chyba najlepszym, z tego co podkreślają eksperci, badaniem, które może uratować ludziom życie. Rzeczywiście to jest takie trochę symboliczne, że jest super, ale jest super pod wieloma względami. Właśnie jako jedyne jest zarówno badaniem, jak i formą terapii, ponieważ te polipy, które potencjalnie mogą się znajdować w jelicie grubym, można od razu w trakcie badania wyciąć właściwie bez żadnej szkody i konsekwencji.
Jaki jest odzew na Państwa propozycję wzięcia udziału w tej kampanii?
Jednym z elementów tej kampanii jest seria wykładów, które odbywają się w 10 miastach Polski. Te wykłady są przede wszystkim kierowane do seniorów zorganizowanych czy to w ramach uniwersytetów trzeciego wieku, czy takich ośrodków jak tu w Opolu. I staramy się, żeby docierać przede wszystkim do osób, które mogą być w sposób naturalny narażone na występowanie raka jelita grubego, ponieważ wiek po 50 roku życia jest takim pierwszym kryterium, więc stąd właśnie pomysł na to, żeby te wykłady kierować do seniorów. Cieszymy się bardzo, że przede wszystkim tu Centrum Informacyjno-Edukacyjne zechciało nas przyjąć z otwartymi ramionami, no i seniorzy też licznie zgromadzili się na tym wykładzie. To jest dla nas ważne, bo tak naprawdę możemy dużo robić, ale jeżeli nie ma, że tak powiem, ze strony zainteresowanych najbardziej tym tematem odzewu, no to para w gwizdek, a tak chcemy po prostu przede wszystkim zwrócić uwagę na rolę profilaktyki.
Seniorzy mogą być też takim transmiterem edukacyjnym w rodzinie.
Absolutnie. To jest tak, że my zwracamy uwagę, że pierwszym kryterium jest ten wiek. Natomiast seniorzy mają swoje dzieci, często kolejne pokolenia, wnuki. Trzeba nieść ten kaganek oświaty w kolejne pokolenia i my jakby jesteśmy taką siłą napędową, kierujemy te wykłady do seniorów, ale bardzo liczymy na to, że również seniorzy będą informować, czy też zwrócą w ogóle uwagę na to, żeby ich dzieci się badały, a w konsekwencji również wnuczęta.
Dziękuję bardzo. Ja teraz spróbuję porozmawiać z seniorami, co oni wynieśli z tego spotkania.
Wykład był bardzo ciekawy. Pani doktor mówiła w przystępny sposób, nie strasząc, a po prostu tłumacząc, że trzeba się poddać tej kolonoskopii, że to jest bardzo ważna rzecz, że nie ma się czego obawiać i może nie uratować życie. Dlatego, że jesteśmy w tym wieku, kiedy jesteśmy bardzo podatni na zachorowanie na raka, na inne jakieś tam problemy, polipy, które się, no, lubią nam te niedobre rzeczy, a kolonoskopia pomoże nam je usunąć, dowiedzieć się. Ja kiedyś byłam chora i po prostu chodzę teraz bardzo często na kontrolę, także to dla mnie było przypomnieniem.
A czy pani może się dowiedziała czegoś nowego?
Ja raczej też wiedziałam na ten temat dużo, bo ja chodzę na kolonoskopię akurat. Kilka razy już byłam, ale po prostu chciałam zgłębić tą wiedzę. No a tu można było, bo jednak to wszystko się widziało na ilustracjach. Pani to wszystko dokładnie omawiała, jak to wygląda, ten polip, czy jakaś tam zmiana w jelicie. Także no trochę więcej się dowiedziałam. Nie mogę powiedzieć, że nie. I teraz jestem pewna, że na pewno to badanie jest potrzebne w starszym wieku, kiedy ma się już te ileś tam lat, żeby zapobiegać. Przede wszystkim po to, żeby zapobiegać, a potem, żeby oczywiście też leczyć, jak już się coś tam, jakieś zmiany odkryje, żeby potem jak najszybciej rozpocząć to leczenie, żeby nie było już za późno.
Nie wiem, czy ona jest super, jak brzmi hasło tej kampanii, ale na pewno jest potrzebna.
No jest potrzebna. Super nie, bo to jest jednak takie badanie trochę nieprzyjemne, kłopotliwe. Trzeba się przygotowywać do tego badania odpowiednio. Ale uważam, że w pewnym wieku jakieś się tam dolegliwości zawsze ma i nie wie się, czy to akurat jest coś złego, czy to tylko takie chwilowe coś tam. No, każdy ma jakieś kłopoty tam z trawieniem, z żołądkiem, prawda, w starszym wieku, ale tu trzeba się po prostu przekonać, co to jest, czy to jest coś groźnego, czy to nie jest, czy można z tym dalej żyć.
I dlatego pani tu siedzi teraz pod gabinetem, bo co tutaj się dalej dzieje?
Miałam badanie już 2 lata temu i nic nie miałam napisane, bo na przykład jak miałam poprzednio, to miałam zgłosić się za 2 lata, a ostatnio jak miałam badanie, to nic nie miałam właśnie napisane. Nie wiem, czy mam się jeszcze badać, czy nie, czy na tym poprzestać, dlatego tu siedzę i chcę się dowiedzieć.
Ja miałam podobny przypadek i pytałam się pani doktor pierwszego kontaktu, że kiedyś były tam zalecenia, za ile się zgłosić, a teraz nie ma. No więc pani doktor mi wytłumaczyła, że jest wszystko w porządku, a jeżeli będą jakieś dolegliwości, to proszę do mnie, a ja dam skierowanie.
No i wszystko się wyjaśniło.
Wyjaśniło.
Czyli życzę samych pozytywnych rozmów.
Tak. I dzisiaj naprawdę wykład był bardzo ciekawy, bo pan doktor mówi, ale to się nie widzi. A tu były bardzo interesujące ilustracje. Mały, większy, największy, czego się obawiać, że warto pójść, jak on jest taki malutki, a nie jak już wszędzie się rozprzestrzeni. Były pytania zadawane, były wyczerpujące odpowiedzi, a pan doktor, no wiadomo.
Następny, proszę.
Tak. No, także dużo się dzisiaj wyjaśniło, przypomniało, no i chyba będziemy dbać o siebie bardziej.
Prelegentką, o której z takim uznaniem mówili seniorzy, była dr Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat profilaktyki raka jelita grubego.
Rak jelita grubego to jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów. Pod względem występowania jest w populacji polskiej na 2. miejscu. Pod względem przyczyn zgonów nowotworowych również na 2. miejscu, czyli jest to problem, którego nie możemy lekceważyć. Co więcej, zachorowalność na raka jelita grubego systematycznie wzrasta. W tej chwili rozpoznajemy rocznie w naszym kraju około 18-19 tysięcy nowych zachorowań, a epidemiolodzy przewidują, że za 10 lat będziemy rozpoznawali ich blisko 30 tysięcy.
Z czym to jest związane?
No oczywiście najprościej można byłoby powiedzieć z wiekiem. Rak jelita grubego jest chorobą osób w wieku podeszłym, ponieważ społeczeństwa zmieniają swoją strukturę demograficzną, czyli się starzeją. W związku z tym przybywa również osób w wieku podeszłym, które na tą chorobę mogą zachorować. A dlaczego w wieku podeszłym? No dlatego, że przez wiele lat naszego życia czasami nieświadomie pracujemy na to zachorowanie. Zachorowanie na raka jelita grubego wiąże się przede wszystkim ze stylem życia, a więc z niewłaściwą dietą, nadużywaniem alkoholu, otyłością, brakiem ruchu. Częściej występuje również rak jelita grubego w przypadku nieleczenia chorób zapalnych jelita grubego, na przykład zmienionych zapalnie uchyłków, różnych innych chorób zapalnych. Również występuje częściej u osób, które mają polipy. Pragnę nadmienić, że polipy w jelicie grubym najczęściej nie dają żadnych dolegliwości, a statystycznie 1 na 10 polipów przekształca się z czasem w raka. Ten proces powstawania i rozwoju raka jelita grubego jest procesem powolnym i długotrwałym, a więc taki polip przeinacza się w raka po upływie 10 lub nawet kilkunastu lat, więc jest tego czasu bardzo dużo, żeby wykonać kolonoskopię i usunąć ten polip.
Pani doktor, już profesor Aleksandrowicz mówił, że jesteśmy tym, co jemy. Wiadomo, jakie jest to nasze pożywienie, myślę szczególnie o tym mocno przetworzonym. To też chyba pracuje na ten typ nowotworu.
No niestety wysoko przetworzona żywność jest podstawą naszego wyżywienia i jest to ubolewania godne, ale oczywiście jest to proces, który jest bardzo trudny do odwrócenia w skali masowej. Tak naprawdę każdy z nas musi pomyśleć o sobie i swoich bliskich i o tym, co ma na talerzu. Niestety epidemiolodzy przewidują, że moje pokolenie będzie żyło krócej statystycznie niż pokolenie moich rodziców. Przede wszystkim z powodu właśnie wysoko przetworzonej żywności. Poza tym dziś żywność jest na wyciągnięcie ręki i my tak naprawdę nie musimy się napracować, nawędrować i nastarać, żebyśmy mogli przed komputerem się najeść. Więc tylko nasza świadomość może uchronić nas przed tym, żebyśmy niszczyli własny organizm tą żywnością.
Pani doktor, a co do tego wszystkiego ma ta kolonoskopia, o której pani tyle opowiadała?
Kolonoskopia to jest wielka zdobycz medycyny, jak i zresztą wszystkie badania zwane endoskopowymi, czyli takie badania, które pozwalają zajrzeć do różnych narządów rurowych, tak zwanych w organizmie, a więc mamy bronchoskopię do oskrzeli, kolonoskopię do jelita grubego, rektoskopię do odbytnicy, cystoskopię do pęcherza moczowego i tak dalej, i tak dalej. Tych zabiegów jest mnóstwo. Kolonoskop to jest tak giętki aparat, którym lekarz może obejrzeć jelito od środka, a więc wprowadza ten aparat przez odbyt, czyli końcową część jelita, i prowadzi go przez całe nasze jelito grube, oglądając jego ściany, sprawdzając, czy są polipy, czy są uchyłki lub czy być może jest tam również nowotwór. Ważne jest, żeby człowiek, który się wybiera na takie badanie, był do niego dobrze przygotowany. Są określone standardy, jakie preparaty przeczyszczające kupić, jaką dietę zastosować, ile wypić płynu, ponieważ to, jak przygotujemy nasze jelito, czyli jak ono będzie oczyszczone, to będzie decydowało o jakości tego badania. Pamiętajmy, człowiek ma 1,5 metra jelita grubego, więc lekarz musi mieć spory komfort, żeby te 1,5 metra narządu rurowego od środka dokładnie obejrzeć.
Kto powinien robić kolonoskopię i w jakim wieku?
Po 50 roku życia każdy. W przypadku, kiedy mamy osoby z rodzin, w których występował rak jelita grubego lub inne nowotwory, ta pierwsza kolonoskopia powinna być wykonana po 40 roku życia. Zupełnie inny standard dotyczy osób, które pochodzą z rodzin z tak zwanym rodzinnym występowaniem polipowatości i to są pewne uszkodzenia genetyczne. Takie osoby powinny być badane już po 25 roku życia. Te przedziały wiekowe, o których mówię, to są zalecenia dotyczące populacji zdrowej, czyli osób, które nie mają objawów. Jeśli natomiast mamy objawy niepokojące, to badanie kolonoskopowe może być wykonane w każdym wieku.
I dzięki tej kolonoskopii co można zobaczyć w tym jelicie?
Kolonoskop zawiera źródło światła, bardzo silnego, kamerę, zawiera również źródło wody do przepłukania śluzówki, pętlę diatermiczną, żeby ewentualnie przyżegać drobne naczynka krwionośne po usunięciu polipa. W związku z tym w tym przewodzie jest dużo różnych narzędzi. Lekarz przy pomocy tego źródła światła i kamery ogląda dokładnie śluzówkę. Ten obraz wyświetla się na dużym monitorze, więc to nie jest takie podglądanie przez dziurkę od klucza, tylko jest to względnie komfortowe.
Znajduje polipy. To już jest nowotwór?
Nie, polip jest zmianą łagodną, jest nowotworem łagodnym, niezłośliwym. Statystycznie uważa się, że 1 na 10 polipów w dalszym swoim rozwoju przekształca się w nowotwór złośliwy, ale większość polipów, które występują w jelitach u ludzi zdrowych, może być skutecznie usunięta podczas kolonoskopii. Mówimy, że to jest od razu kolonoskopia lecznicza, nie tylko diagnostyczna, ale lecznicza, ponieważ tą pętlą elektryczną, którą lekarz ma w kolonoskopie, może ten polip od razu usunąć.
Czy to jest sygnał, że za jakiś czas powinniśmy zrobić znowu kolonoskopię?
Wszystko zależy od tego, jak duże są polipy i jakie mają utkanie w badaniu mikroskopowym, bo pragnę podkreślić, że każda tkanka usunięta podczas takiego zabiegu, czy to pobrany wycinek, czy usunięty polip, zostaje poddana po odpowiedniej obróbce badaniu mikroskopowemu. Takie badanie wykonuje lekarz zwany histopatologiem. W związku z tym, zależnie od tego, co pod tym mikroskopem znajdzie, to różne są schematy postępowania. Lekarz, który wykonywał kolonoskopię, wydając pacjentowi wynik tego badania mikroskopowego, od razu udzieli mu informacji, kiedy powinna kolejna kolonoskopia mieć miejsce. Czasem jest to 6 miesięcy, czasem 2 lata, a czasem po prostu jelito jest czyste, zdrowe i można w ogóle nie przychodzić przez 10 lat.
A jeżeli mamy nieszczęście i lekarz stwierdzi, że jest nowotwór, co wtedy? Jakie mamy szanse na leczenie?
Mówimy oczywiście o nowotworze złośliwym, czyli raku jelita grubego, tak, bo to jest ta choroba, która może skrócić ludzkie życie i która nas niepokoi. Wcześnie wykryty rak jelita grubego bardzo dobrze poddaje się leczeniu, jest chorobą wyleczalną. Długoletnie przeżycia uzyskuje wielu chorych, w pierwszym stopniu ponad 90%, w drugim stopniu 80%. Zaawansowany rak jelita grubego, przede wszystkim rak z przerzutami do narządów odległych, uchodzi w medycynie za chorobę nieuleczalną, aczkolwiek poddającą się leczeniu. Jednak po 5 latach od rozpoznania te odsetki osób, które żyją, nie przekraczają 20 paru procent. Czyli można powiedzieć, że osoba, która trafia z zaawansowanym rakiem, już na początku bardzo wiele traci. Oczywiście my nawet w zaawansowanym raku jelita grubego stosujemy różne metody leczenia, bardzo nowoczesne, i chemioterapię, ale także nowoczesne przeciwciała, różne leki ukierunkowane, ale to wszystko pozwala nam poprawić wyniki leczenia o kilkanaście procent, nie o 70, których brakuje już w momencie późnego rozpoznania.
Jak wielu pacjentów trafia do pani doktor z zaawansowanym rakiem jelita grubego?
Pani redaktor, ciągle zbyt wiele. Bardzo dużo. Ciągle zachęcamy wszystkich do wczesnych badań. Chirurg, który ma do zoperowania pacjenta z wczesnym rakiem jelita grubego, w zasadzie jest lekarzem, który tego pacjenta wyleczy i ci pacjenci do mnie nie trafiają.
Wnioskować można, że kolonoskopia niechętnie jest wykonywana przez społeczeństwo.
No tak, zgłaszalność w programie badań przesiewowych jest ciągle zbyt niska. Chcę też powiedzieć, że to nie jest specyfika polska, z tym mierzy się cały świat. Także w krajach o, powiedziałabym, bardziej zdyscyplinowanych społeczeństwach niż polskie, również ta zgłaszalność nie powala. Uważa się, że w badaniu przesiewowym, w które inwestuje się określone środki, tworzy się program tego badania, żeby uważać, że populacja, do której kierowane jest badanie, rzeczywiście została zbadana, to zgłaszalność powinna wynieść około 70%. No to my mamy bardzo, bardzo do tego daleko, tak?
To chyba tylko u Skandynawów jest możliwe.
No Japończycy mają trochę lepiej, ale my rzeczywiście ciągle jesteśmy jeszcze daleko, ale też chcę powiedzieć, że ta krzywa jest wznosząca, czyli różnego rodzaju akcje edukacyjne, jak choćby ta akcja propagowana przez pana Zamachowskiego, kolonoskopia jest super, to są wszystkie akcje, które podnoszą poziom społecznej świadomości, poziom edukacji. I oczywiście musimy wychować społeczeństwo, pokolenie, które będzie rozumiało konieczność wykonania kolonoskopii. No nad tym oczywiście trzeba pracować, to się nigdy nie bierze tak za pstryknięciem palcem. Też cieszymy się, że wspierają nas w tych działaniach media, różne osoby publicznie znane, myślę również o celebrytach, mówią o tym temacie otwarcie. Troszkę tak można powiedzieć, że oddemonizowujemy to zagadnienie raka jelita grubego i kolonoskopii. Kolonoskopia oczywiście nie jest badaniem przyjemnym, tak? No trzeba też zrozumieć, że lekarz musi zbadać 1,5 metra jelita przyrządem, który wkłada do tego jelita, więc niesie to za sobą pewne niedogodności. No ale też pytanie, czy chcemy coś dla siebie zrobić. W zasadnionych przypadkach można też wykonać badanie w znieczuleniu ogólnym. Nie jestem entuzjastką, że wszyscy powinni takie badanie mieć, ponieważ czasami to znieczulenie ogólne też niesie za sobą pewne ryzyko.
Kropla drąży skałę. Trzeba wierzyć, że powtarzające się kampanie edukacyjne i zaangażowanie wszystkich stron przyniesie efekty.
Tak, ja jestem dobrej myśli, bo pracuję ponad 30 lat i widzę, jak bardzo kampanie edukacyjne i program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi zmienił tą strukturę rozpoznawania choroby. Dziś tak naprawdę zdecydowana większość pań to są panie, które przyszły po prostu na profilaktyczną mammografię. Znaleźliśmy tam zmianę centymetrową czy 1,5 centymetrową. Coraz mniej prowadzimy amputacji piersi, leczymy oszczędzająco. To jest zupełnie inny świat, który zmienił się tak naprawdę za życia jednego pokolenia.